Świętość w codzienności.
Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki, świętość w codzienności, niecodzienny gość, jak to zwykle w naszej audycji, niby świętość w codzienności, ale przecież niecodziennie spotyka się gości, którzy chcą o swojej relacji z Panem Bogiem, o swoim powołaniu opowiadać, a jeśli jeszcze trafi się gość, który rowerem przejechał nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące kilometrów, razem ze mną na odległość łącza internetowego ojciec Tomasz Maniura ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, założyciel oblackiego duszpasterstwa młodzieży Niniwa, prowadzi wyprawy rowerowe do najdalszych zakątków Europy, ale także do Azji i Afryki. Na co dzień kieruje Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku, w którym przekonuje młodych, że tylko z Bogiem mogą żyć pełnią życia. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, no witam serdecznie po tak długim przywitaniu, bo to już wszystko zostało powiedziane. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i cieszę się, że też będę miał okazję się podzielić swoim życiem tak naprawdę.
Wybacz Tomku, że pierwsze pytanie, które mnie interesuje, to gdzie jest Kokotek? Gdzie ty się znajdujesz?
Dobre pytanie. No nazwa jest taka dosyć ciekawa. Górny Śląsk kojarzy się z kopalniami, z hutami, też z wielką taką cywilizacją, urbanizacją, prawda, i też dużo brudu. No więc to jest bardzo mylne, bo Kokotek jest położony w Lasach Lublinieckich. To jest tak obrazowo mówiąc między Katowicami a Częstochową.
Tomku, ty zwiedziłeś rowerem już pół świata, wracasz do tego swojego Kokotka i nie tęsknisz do tych wszystkich miejsc, które odwiedziłeś. Co takiego wyjątkowego jest w tym miejscu, w którym związałeś swoje życie?
To znaczy tak, dla mnie to jest ziemia święta. O. Dla mnie to jest ziemia święta, bo to jest Boża ziemia, od Boga pochodzi. I wiem, że jeśli jestem tu, gdzie Bóg chce mnie mieć, to jest i święty czas, i święte miejsce. I co jest takiego wyjątkowego, jest tutaj naprawdę taka wielka prostota. Nie? Sama ta nazwa jest naprawdę super. Kokotek. Takie to jest bardzo proste, banalne. I to miejsce jest też bardzo takie proste. Taki to jest cud w ogóle to miejsce. My inaczej nawet nie jesteśmy w stanie o tym mówić, czy patrzeć na to i się tym zachwycamy. Zapytałeś ksiądz, co takiego jest niezwykłego, więc tutaj jest wszystko niezwykłe. Ja jakby na to wszystko patrzę, to jest i zwyczajne, i proste, i wszystko jest takie jakby wielkie, takie Boże. Przy tym zbiorniku wody, w tym lesie, w latach 70. Osobiście budowę tego ośrodka zlecił nie kto inny, jak dzisiaj go nazywamy nasz przyjaciel, trochę ironicznie, nasz przyjaciel, towarzysz Edward Gierek w 71. roku. Tak, i w 75. oddali to do użytku. Całość obiektu to był coś bardzo wielkiego, my nie mamy wszystkiego. To się nazywało Hotel Silesiana. I całość obiektu to oprócz tej części noclegowej 70 pokoi, każdy z balkonem, z łazienką, z prysznicą oczywiście. W latach 70. to trzeba podkreślać.
Luksus.
No, duża restauracja. Pod restauracją był taki klub nocny, były nawet rury do tańczenia. I obok budynek to pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Kolejny budynek za kuchnią to były sauny, stolanki, jacuzzi. Wszystko lata 70. Na zewnątrz, jak się też chodziło, to dwie piękne fontanny, różne alejki. Jako Oblaci żeśmy już od 2008 roku byli w Kokotku, ale 2 kilometry dalej, przy kościele na Starej Plebanii. Tam żeśmy zaczęli tworzyć takie jakby centrum młodzieżowe, tylko na malutką skalę, bo nie było nawet takich możliwości, ale już wtedy nasza działalność wyprawowa się bardzo rozwijała, dużo młodych przyjeżdżało, wiedzieliśmy, że musimy tam to jakoś rozbudować, no ale nie wiedzieliśmy wtedy, że to co 2 lata, to jest 2 kilometry dalej, że to jest jakby przez Boga dla nas przygotowane. No i kiedy mieliśmy już takie plany, żeby jakiś tam projekt budowlany przy tej plebanii, coś tam dobudować, no to wtedy się nadarzyła okazja, no tutaj oni to chcieli sprzedać już od kilku lat, tylko całość. Nikogo z nas by na to nie było stać, żeby wykupić to wszystko, bo to i te kręgielnie i tak dalej.
Jasne.
Ale konferencyjne. Więc oni to potem na pół podzielili, potem jeszcze bardziej to podzielili, ta cena była z roku na rok coraz to mniejsza. No i myśmy kupili w lutym, możemy tak też żartobliwie powiedzieć, na walentynki 14 lutego w 2017 roku, czyli 6 lat temu, żeśmy to zakupili, to praktycznie ruina była, no nie, tak naprawdę wszystko do generalnego remontu. I kupiliśmy ten budynek sali gimnastycznej, no i ten główny budynek noclegowy plus ta część gastronomiczna, gdzie była restauracja i kuchnia. No i od 6 lat to tworzymy jako Oblatkie Centrum Młodzieży Niniwa. Ja rzeczywiście jestem w naszym zgromadzeniu tutaj w polskiej prowincji duszpasterzem młodzieży, to po pierwsze. No i po drugie tutaj odpowiedzialny za to miejsce jako tam dyrektor, no to wielkie remonty na przestrzeni tych 6 lat. Mogę powiedzieć uczciwie, że wszystkie pokoje, łazienki, ponad 100 łazienek różnych, całą gastronomię, kuchnię, budynek sali gimnastycznej prawie w całości są wyremontowane. To jest no, gruba skala też pieniędzy, ale to jest jakby mniej ważne. Jest to gigantyczna praca, zdobywanie środków, dużo też takimi własnymi środkami, własnej pracy gdzieś tam też. Też z różnych podmiotów i kościelnych mamy zgromadzenie nasze oblackie międzynarodowe. Czasem też z jakiejś prowincji, jakichś takich zamożniejszych, zachodnich coś się udaje. Więc wszystko to razem biorąc, no to są już dosyć poważne pieniądze, które udało się zainwestować, ale robiąc przez te 6 lat te wszystkie remonty, ktoś można powiedzieć obrazowo, kiedy biegaliśmy z tymi cegłami, to tak naprawdę udało się to ożywić. Tutaj 6 lat temu do tego budynku już naprawdę przestali ludzie jeździć, no bo trochę nie było do czego, zimą to już nawet nie można było nagrzać. To dzisiaj tak naprawdę mamy tutaj pełno ludzi, nie? Mamy tutaj pełno ludzi.
Słychać, że jest to twoje oczko w głowie i to dzieło, które rozpoczęło się 6 lat temu z małym haczykiem w Kokotku, jest to zasługa twoja, dzięki Bożej pomocy. Ale ja bym chciał wrócić do czasów 30 lat wstecz, kiedy kończyłeś szkołę podstawową. Czy ty myślałeś,
ojejku,
że... No tak, tak wynika z życiorysu, który znalazłem na stronie Niniwy. 30 lat temu kończysz szkołę podstawową, potem idziesz do technikum i zostajesz technikiem handlowcem, tak?
Zgadza się, niektórzy się śmieją, że w zawodzie pracuję.
No właśnie, ja przyznam się, od pewnego zakonnika usłyszałem takie określenie, ty jesteś w diecezji, to jesteś prywaciarzem, a tutaj w zgromadzeniu to jest wszystko wspólne i tu my żyjemy ubogo. Jak ty godzisz te rzeczy, to swoje wykształcenie, jakby nie było też zainteresowania handlowca z obecnością w zgromadzeniu zakonnym, gdzie śluby, posłuszeństwo, ubóstwa, czystości i te inwestycje, o których opowiadałeś. Ty 30 lat temu myślałeś, że to jest do pogodzenia? Może tak. Jak wyglądała ta twoja relacja z Panem Bogiem 30 lat temu? Jak wyglądało to przechodzenie od zainteresowań handlowych do duchowych?
No dzięki. Dobre pytanie. Powiem szczerze, cieszę się, bo jeszcze mi takiego pytania nigdy nikt nie zadał. A jest to, ale to pokazuje przede wszystkim zamysł Boży tak naprawdę. Więc jak wyglądało to przechodzenie, to najkrócej i najprościej mogę powiedzieć, że z mojej strony to jest postawa otwartości. Różne rzeczy, każdy z nas ma jakby plusy, minusy, wady, zalety, mamy grzechy, mamy cnoty, że tak powiem. Ja też mam dużo różnych grzechów, słabości, ale wiem, że mam w sobie postawę otwartości i daję się poprowadzić Bogu, nie? To wiem, że słucham przełożonych dzisiaj. 30 lat temu ich nie miałem, bo ja nie miałem pojęcia, że będę oblatem w ogóle, zakonnikiem, że będę księdzem. 30 lat temu, kiedy po 8 klasie szkoły podstawowej, na jej zakończenie, dostałem taki prezent od rodziców, czyli zgodę na to, żebym z Lublińca pojechał rowerem z kolegą nad morze. Do Łeby wtedy pojechaliśmy z takim Rafałem we dwójkę. Wtedy to były też czasy, trzeba się przenieść, nie było telefonów komórkowych, internetu nie było. Więc ze strony rodziców to było bardzo duże takie zaufanie. Zaufanie też, żeby się zgodzić, no jedź. I powiedziałem, że zadzwonię za parę dni, jak dojadę do tej Łeby. To takie były telefony na kartę, takie bankomatowe jakby karta. I gdzieś tam takie budki były z telefonem, no to mówię, zadzwonię, jak dojadę do tej Łeby za parę dni. I rodzice się zgodzili. I mówiliśmy, ja byłem ministrantem z kolegą też, mamie, że będziemy spać tam gdzieś przy parafiach, do jakiegoś księdza pójdziemy, pokażemy legitymację, że jesteśmy ministrantami. Mamy tam karimaty, śpiwory, namiot i byśmy się gdzieś przenocowali. To było bardzo duże zaufanie ze strony rodziców. Ktoś nawet może powiedzieć, nie znając jakby naszych relacji, moich rodziców, może powiedzieć, że są nieodpowiedzialni, że to nierozsądne, czy coś takiego. Natomiast ja wiem, że to był taki wielki wyraz zaufania też do mnie, rodziców, takiej miłości i w ogóle. I rzeczywiście nauczyło mnie to takiego zawierzenia też i Panu Bogu. Tak, rodzice by nie bali się mi powierzyć jakąś odpowiedzialność też za swoje życie, to ja też wiedziałem, że jedziemy tak jakby w imię Boga, można by tak powiedzieć. Tak wszystkiego może wprost nie nazywałem wtedy, ale tak to przeżywałem. No i się cieszyłem z tego. I powiem tak, że miałem tą relację z Bogiem, bo naturalnie mi ją rodzice przekazali. Którzy się w domu też czasem modlili, mama tam w banku pracowała całe życie, tato jako stolarz, potem też w urzędzie pracował i to zawsze było tak normalnie po ludzku, ale też należeli przez jakiś czas do kościoła domowego, także tak gdzieś była ta żywa wiara u nas w domu i rodzice mi ją też przekazywali. Ale nigdy nie chciałem iść na księdza, nie miałem czegoś takiego, a już na pewno nie na zakonnika, tylko w ogóle nie miałem w głowie, żeby iść na księdza. Więc chciałem naturalnie odtwarzać w swoim życiu taki model życia moich rodziców, co jest najbliższe dla mnie było. I chciałem tak jak oni też założyć rodzinę, oczywiście przy kościele się angażować, żyć z Bogiem. Dla mnie to było jasne, że to absolutnie najlepszy sposób życia z Bogiem, po prostu przy Bogu, gdzieś tam przy kościele się angażować. Ale na pewno tam na księdza to tam bez przesady się tak myślałem wtedy. No i miałem tam bardziej takie działania w kierunku tego, żeby założyć rodzinę. Przy naszej parafii tam była taka grupa młodzieżowa. No to chodziłem na to co piątek. Były bardzo fajne spotkania. Było nas tam kilkudziesięciu młodych, jakieś wyjazdy, były wydarzenia tam oprócz tych spotkań modlitewnych w piątki. To jakieś tam sylwestry, urodziny się obchodziło wspólnie. Także no taki dobra grupa, dobre środowisko. No i też tam miałem dziewczynę. Ale z biegiem lat, kiedy byłem już w tej szkole właśnie handlowej, zdobywając tytuł technika handlowca, to idąc jakby z roku na rok, coraz bardziej też czułem, że Pan Bóg chce ode mnie czegoś więcej. Trudno mi to było na początku jakoś zwerbalizować, tak po imieniu nazwać, ale kiedy na przykład na tych spotkaniach naszych młodzieżowych, czy jakieś kazanie gdzieś było, że ksiądz mówił jakieś świadectwo kapłaństwa, czy cośkolwiek w ogóle o kapłaństwie, to jakby czułem, że to moje serce bije tak mocniej, tak inaczej, tak bardziej jakby. I rzeczywiście jakoś mnie to i pociągało, ale się też tego bałem. I powiem tak, że wtedy robiłem wszystko, żeby było na odwrót. Jak czułem jakieś to wezwanie do kapłaństwa, to robiłem wszystko, żeby do tego nie doszło. W drugą stronę. No, zdałem tą maturę, obroniłem tam ten egzaminy zawodowe, wszystkie z tego handlu. No i dostałem się na Akademię Ekonomiczną do Katowic i dopiero w wakacje 1997 roku, pod koniec lipca byłem na mszy świętej, gdzie jeden taki ojciec oblat w ogóle głosił kazanie do Ewangelii, która była w tamtym dniu z Ewangelii Jana, jak Jezus mówił, że jestem drogą, prawdą i życiem. I ten ojciec tak bardzo energetycznie, można powiedzieć, tak prawie krzyczał, ale to nie, że krzyczał po ludziach, tylko tak dużo emocji w tym było. I mówi, że jeśli Jezus jest drogą, to trzeba tą drogą żyć. Jeśli jest prawdą, to trzeba ją przyjąć. Jeśli jest życiem, to trzeba żyć tym życiem. Że albo wierzymy w Boga, albo nie. Pismo Święte, albo jak ktoś mówi, to jest prawdą, albo nie jest. To jest twój wybór, nie? Czy tak dalej. Ja w ogóle tak parafrazuję, bo to było długie kazanie, ale to było dla mnie takie osobiste bardzo, że ja wiedziałem, że na tych wszystkich, nazwijmy to, pobożnych spotkaniach mówiłem, że Pan Bóg jest dla mnie pierwszy, najważniejszy i tak dalej. Ale w rzeczywistości jakby wykluczałem drogę kapłaństwa i sobie tak wtedy to uświadomiłem, że tak naprawdę ja do końca Bogu nie wierzę. Że ja po prostu jakby przekreślam to, żeby Bóg mnie poprowadził, tylko bo ja z góry jakby sam dla siebie jestem Bogiem, bo to ja decyduję tutaj, widzę, nie? Ja oczywiście mam dokonać wyboru, ale mam słuchać Boga. No i wtedy po tamtym kazaniu powiedziałem sobie, dobra Boże, to niech będzie jak Ty chcesz. Nie? I wszyscy wyjście tam z tego kościoła. To była taka kaplica w zasadzie i podszedłem, tam była też Biblia leżała, otwarłem Pismo Święte i tak mi się otwarło, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. A ja wiedziałem, jakie jest dla mnie słowo, po prostu, że Bóg mnie wzywa do czegoś więcej w kościele, do takiego właśnie życia kapłańskiego. No i powiedziałem sobie tak wtedy, tak jak taki synek, taki na Śląsku taki, nie, to jest synek. Mówię, dobra Boże, niech Ci będzie, pójdę na tego księdza. No i poszedłem, tak dużą taką wolność poczułem, wiedziałem, że to jest to i generalnie ja miałem w głowie iść na księdza. Dla mnie to było jakby oczywiste, że jak pójdę na księdza, to pójdę do oblatów, bo moja rodzinna parafia to jest parafia oblacka. I ja jakby nawet się nie zastanawiałem, czy ja chcę iść do zakonu, czy nie. W pierwszym momencie to wierzę w Bożą opatrzność. To jest tak, jak jakiś chłopak poznaje taką dziewczynę, no mógłby się hajtnąć z tysiącem innych, a akurat to on wybiera, czy odwrotnie. No bo się gdzieś tam poznali, gdzieś tam coś jakoś się otworzyli na siebie, jakoś tam zaufali sobie. Więc no moja rodzinna parafia, zresztą po sąsiedzku, myśmy mieszkali, dalej rodzice mieszkają po sąsiedzku z bratami tam w Lubińcu i jak już miałem tą decyzję, no to poszedłem tam do kancelarii, do bratów, do jednego ojca, mówiłem mu, że chcę iść na księdza, co mam zrobić? No to mi tam dał adres do ich powołaniowca. To był początek sierpnia, a od 1 września już byłem w nowicjacie, no i
szybko.
Się przyznam, że jak tam poszedłem, to sobie tylko tam po jakimś, nie wiem, miesiącu uświadomiłem, że ja w sumie do zakonu poszedłem. Ale tak patrzę, tutaj dla oblatów ważna jest wspólnotowość, ewangelizacja i maryjne takie zawierzenie, bo oblaci Maryi Niepokalanej. Mówię, w sumie wszystko mi to pasuje, mówię, przypadków nie ma. Dobra, no to chcę być tym oblatem, będę zakonnikiem, no nie? No więc to kształtowanie się myśli, odpowiadając na pytanie, co się wydarzyło 30 lat temu, jak, i to jest bardzo proste, jak ja to wszystko dzisiaj godzę. Dla mnie nadrzędnym powołaniem w ogóle to jest do tego, żeby żyć. To tak przeżywam swoje życie, żeby żyć. Potem, żeby być kimś wierzącym. I to widać troszkę w tej historii, nie? Potem, żeby być właśnie oblatem, zakonnikiem, a jeszcze bardziej szczegółowo, a to już później się wydarzyło, duszpasterzem młodzieży. I jakby te wszystkie wcześniejsze rzeczy, jakieś umiejętności, nawet to jeżdżenie na rowerze dzisiaj jest wykorzystywane. Ta szkoła techniczna, handlowa, tutaj w tej działalności jest to wykorzystywane. I jak ja to przeżywam jako oblat we wspólnocie, mieszka na Skogotku 5 oblatów, nie jestem tutaj właśnie prywaciarzem jakimś, to nie jest jakaś tutaj moja działalność przedsiębiorcza, nie jest to jakiś biznes tutaj. To jest zlecone przez przełożonych, żeby tworzyć centrum młodzieżowe. Nie? Ono oczywiście jest też powiązane z zarządzaniem, bo żyjemy w świecie materialnym i duszpasterstwo młodzieży, tak jak każdy inny, ma też to zaplecze i finansowe, wszystko przecież kosztuje i jak chcemy robić duże rzeczy, takie jak festiwal życia, to są już, obraca się grubymi pieniędzmi, ale właśnie to w ogóle się nie kłóci ze źródłem ubóstwa, ponieważ ja nie mam swojego konta, ja nie mam swoich pieniędzy. My jako oblaci, tak jak wszystkie inne też zakony,
tak,
mamy wspólne konto. Jak ktoś z nas uczy w szkole, ja na przykład nie uczę w tej chwili w szkole, ale jakbym uczył w szkole, to wypłata przychodzi na wspólne konto, jest przełożony, jest ekonom domowy. No, ja jestem tutaj odpowiedzialny za finanse tego naszego całego obrackiego centrum młodzieży Niniwa, tutaj trochę ludzi pracuje, więc naturalnie trochę tych obrotów jest. I ktoś powie, jak to pogodzić z ubóstwem? No, to nie są moje pieniądze, to są pieniądze Kościoła, pieniądze ludzi tak naprawdę i ja mam odpowiedzialność za to, żeby tworzyć to miejsce, tworzyć wydarzenia dla młodych. Natomiast kiedy mnie przełożeni stąd przeniosą, to ja stąd nie wezmę ani auta, którym jeżdżę tutaj, bo to jest auto, które jest własnością Oblackiego Domu Zakonnego w Kokotku w dowodzie rejestracyjnym. Nie? I to wszystko jakby dla urzędu zostaje. I pójdę na jakieś kiedyś może nowe miejsce, nowe funkcje
ale...
i będę miał te narzędzia, jakie będą mi potrzebne.
Ale rower weźmiesz.
Raczej tak, bo to jest takie już drobne rzeczy trochę. To trudno wszystko określić. Mam jeden i ten sam rower, którym jeżdżę od 17 lat na wyprawy.
Mm-hmm.
Tylko się wymienia opony, łańcuchy, jakieś tam to się czasem psuje. Jakieś zębatki, ale tego tak. Mam rower jeden i ten sam, który w ogóle też dostałem od ministrantów, bo najpierw zanim do Kokotka poszedłem, byłem 4 lata wikarem w Katowicach, w naszej parafii, tam gdzie jest Spodek. No i jak odchodziłem z Katowic, to tam zajmowałem się też między innymi ministrantami i ministranci jako na pożegnanie, jakieś tam podziękowanie, to się zrzucili tam po 2 dychy, a że ich było 100, to mieli 2 tysiaki wtedy, to mi kupili dość dobry rower, którym przejechałem już, ojoj, jeszcze trochę, 3 razy kulę ziemską dookoła.
A właśnie. No. Drodzy słuchacze, siostry i bracia, nasz gość zapewnia nam nieodparte wrażenia od 20 już minut. Dzisiaj audycja będzie w 2 częściach. Nie chcę tracić czasu na słuchanie muzyki, ale jest taki fragment muzyczny, który niedawno pojawił się na kanale niniwa.pl i chcemy posłuchać ich hymnu na kolejną rocznicę istnienia. Posłuchajmy. Wezwanie, oficjalny klip na 18. rocznicę istnienia wspólnoty Niniwa, duszpasterstwa Niniwa. Moim gościem na odległość łącza internetowego jest duszpasterz młodzieży, misjonarzy oblatów, ojciec Tomasz Maniura. Tomku, brałeś udział w powstaniu tego teledysku?
W pewnym sensie tak, bo nie mam jakichś zdolności muzycznych, ale Wojciech Zakowicz, który pisał ten hymn i słowa i muzykę w 2005 roku w Katowicach właśnie na Koszutce koło Spodka, no to był w tej ekipie taki pierwszej wspólnoty Niniwy w pierwszej dziesiątce. No i żeśmy to wszystko razem współtworzyli w ogóle. Zakładaliśmy razem tam z tą dziesiątką i Niniwę i pisaliśmy pierwsze jakieś założenia, takie statuty, materiały formacyjne dla tych grup młodzieżowych przyparafialnych. Tworzyliśmy razem logo, jedna taka dziewczyna to robiła, ale żeśmy o tym dyskutowali. Wojtek właśnie napisał hymn Niniwy, który był bardzo mocno inspirowany tym, co żeśmy rozmawiali. Ale to w tym sensie brałem takim pośrednim, bo bezpośrednio to napisał to Wojciech Zakowicz, wtedy student informatyki. Dzisiaj to już jest ojciec dwójki dzieci, mąż i ojciec dwójki dzieci, tak jest.
No. Ciebie, Tomku, widać na teledysku, bo ty prowadzisz tę grupę, ten peleton rowerowy w różnych częściach świata i pod Himalajami i gdzieś na pustyniach. Wiemy już, że twoją pasją jest praca z młodymi ludźmi i szukasz wszelkich sposobów, żeby tych ludzi do Pana Boga przyciągać. Na stronie niniwa.pl widzimy, że wspólnota Niniwa to rekolekcje formacyjne, warsztaty, obozy, to wyprawy rowerowe piesze, to adoracje i koncerty. Przez 6 lat w Kokotku już tyle się wydarzyło. Jak wy w 5 to ogarniacie?
No, nie, to jest, to znaczy Niniwa powstała w grudniu 2004 roku. Mhm. Wspólnota, mamy ruch młodzieży oblackiej, w naszych oblackich parafiach w całej Polsce są te wspólnoty Niniwy, gdzie wszędzie ten wikary, który jest w tej parafii, jest opiekunem tej wspólnoty. Tak, ja jestem rzeczywiście takim założycielem tej wspólnoty Niniwa i od samego początku opiekunem, duszpasterzem. Jest nas 5 oblatów w Kokotku. Obecnie, najpierw w 2008 roku nas 2 przyszło, po 2 latach było nas 3. Dzisiaj nas jest 5, ale to jest tak, że tak bezpośrednio od tego naszego Obrowskiego Centrum Młodzieży Niniwa i od Duszpasterstwa Młodzieży jest nas 3. Jestem właśnie ja i ojciec Dominik, ojciec Patryk, oni są moimi takimi asystentami Duszpasterza Młodzieży. Można by tak to przełożyć, gdyby to tak myśleć po parafialnemu, to ja jestem proboszczem, oni są wikarymi, no nie?
Aha, aha.
To mamy 3 i tutaj jesteśmy od 6 lat, ale wyprawy rowerowe na przykład są już od 17 lat. Festiwal Życia, najpierw na dużo mniejszą skalę, odbywał się w Kodniu, w naszym sanktuarium nad Bugiem, koło Terespola. I to było tylko tak bardziej w gronie młodzieży oblackiej, plus troszkę też na początku ludzi związanych przede wszystkim ze wspólnotą Dobrego Pasterza. No ale to nie było aż tak dużo jak tutaj, kiedy to robimy tutaj właśnie od 6 lat. Więc jak my to ogarniamy? No, odpowiadamy na Boże wezwania i uruchamiamy ludzi. W Kokotku, w tym naszym centrum młodzieżowym, pracuje dzisiaj ponad 30 osób tak naprawdę. Oczywiście wiele osób wykonuje takie prace fizyczne, jest dwóch hausmeistrów, są panie tam sprzątające cały ośrodek, są ludzie pracujący w kuchni, kucharze, kelnerzy obsługujący salę, żeby był porządek, jest recepcja, która działa 24 godziny na dobę już w tej chwili od 2 lat. No więc moim zdaniem jest udrażnianie jakby tutaj pewnych mechanizmów, tworzenie pewnej struktury, jak to ma funkcjonować. 6 ludzi pracuje w biurze Niniwy. Normalnie na umowę o pracę, na cały etat. Wśród nich jest grafik komputerowy, informatyk, jest dziennikarz, publicyści, osoby od takich spraw organizacyjnych. Festiwal Życia, który tutaj się dzieje, no jest rzeczywiście dużym wydarzeniem, się przewija przez tydzień kilka tysięcy osób. I zrobienie tego wszystkiego bardzo formalnie, ze wszystkimi wymogami tam przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowych, z policją, z komendą policji, z komendą straży pożarnej, z sanepidem, ochrony, nieochrony, wszystkie też wymogi tutaj prądowe, to jest wszystko się plenerowo dzieje, i ponad 1000 ludzi śpi na polu namiotowym przez cały tydzień, ale mają tam prysznice z ciepłą wodą i tak dalej, cała infrastruktura, Tam duży namiot na polu, gdzie są z cateringu wydawane obiady na przykład. To jest wielka organizacja, to kilka osób organizuje przez pół roku tak naprawdę taki festiwal, więc na pytanie, jak dajemy rady, to nie jest tak do końca, że my tylko jakby w trójkę tutaj co ogarniamy, tylko mamy też współpracowników świeckich. Jasne. I mamy podzielone odpowiedzialności. Jest osoba, która jest na przykład tylko od social mediów. Nie? Mamy TikToka, Instagrama i Facebooka w Niniwie, w Festiwalu Życia i w Oblackiej Przystani. Tutaj nasza tutaj działalność na miejscu taka gastronomiczna. Czyli jakby jest 9 takich społecznościowych działań. Nie? Tak. TikTok 3, Facebook 3, Instagram 3. I to robi osoba na cały etat, tylko to, nic więcej. Nie? Że ja bym nie był w stanie tak naprawdę też tego robić. My przede wszystkim robimy tak, żeby jak najwięcej to, co się da, robili właśnie ludzie świeccy, ci młodzi, po to, żebyśmy my mogli być z młodymi, jako duszpasterze, głosić rekolekcje, towarzyszyć im na tym wydarzeniach, głosić też kazania, tak jak ksiądz normalnie, nie wiem, chodzić po kolędzie i tak dalej, nie?
Widzisz, i to jest ważne, co mówisz, bo u nas w duszpasterstwie parafialnym, tym diecezjalnym, często panuje takie przekonanie, że ksiądz jest od wszystkiego i musi być od wszystkiego, a nasz nowy biskup Szymon kładzie na to nacisk, żeby zapraszać świeckich, czynić ich odpowiedzialnymi, budzić w nich tą odpowiedzialność właśnie za wspólnotę parafii, za duszpasterstwo, co dzieje się także u was, bez czego nie byłoby waszej wspólnoty, Niniwa. Przejdźmy teraz do twoich wypraw rowerowych. Ty liczysz, ile kilometrów już nakręciłeś?
To znaczy nie, to się nie da do końca. Mniej więcej tak, bo jest to dość proste jakby zliczyć te duże wyprawy, ponieważ one są tak dokumentowane, prawda, od wyruszenia, bo wydajemy książki z naszych wypraw. Aha. Rowerowych Niniwa Team. Od 17 lat są te wyprawy. Z pierwszych trzech nie ma książek, bo to jeszcze tak, bo ja byłem wtedy jeszcze wikarym w Katowicach. Nie było jeszcze formalnie stowarzyszenia Niniwa, ani wydawnictwa Niniwa. Dzisiaj mamy swoje wydawnictwo. I rzeczywiście z każdej wyprawy robimy książkę, no i naturalnie jest dzień po dniu tam miejsca noclegów, gdzie śpimy, ile statystyki, ile kilometrów, średnia prędkość, ilość przewyższeń. Aha. Także to jest łatwo policzyć z wypraw tych ścisłych, ale do tego dochodzą dwie wyprawy zawsze przygotowawcze wiosną, po 3-4 dni. Jedna wyprawa w kwietniu, jedna w maju, które są obowiązkowe dla tych, którzy chcą w wakacje pojechać na tą dużą wyprawę. No i plus jakieś tam swoje takie prywatne, nazwijmy to, jeżdżenie gdzieś w ciągu roku czy na przestrzeni lat. No jak się zliczy te wyprawy duże plus przygotowawcze, to na pewno jest ponad dwa razy, na pewno ponad, ale nie wiem dokładnie ile teraz, kula ziemska dookoła. Kula ziemska dookoła ma 42 tysiące kilometrów, więc na pewno ponad 80 tysięcy kilometrów na pewno mamy na tych wyprawach. No plus jeszcze te wszystkie moje jeżdżenia, jak byłem właśnie w szkole średniej, no to może to, co wymieniałem, ale tego było dużo więcej oczywiście. I tak, no to myślę, że około 3 razy kulę ziemską dookoła przejechałem na rowerze.
Na jednym rowerze.
No. To znaczy, teraz tak, te 17 wypraw jeżdżę na jednym.
Aha, tak.
A tamto wcześniejsze to nie, ale jak z Katowic poszedłem do Kokotka, ten rower, co dostałem, to cały czas na nim jeżdżę, na tym samym rowerze trekkingowym, rowerze koła 28 cali, bardzo prosty rower, bez żadnych amortyzatorów z przodu, z tyłu, po prostu musi być bagażnik, bo nasze wyprawy to są wyprawy na wiarę.
A właśnie, powiedz, tak, że na czym polega wyjątkowość tych wypraw? Bo ja przyznam, że organizuję wyprawy, no ale organizacja polega na tym, że wiem, gdzie będziemy spali, wiem, gdzie będziemy jedli obiad, no i dokąd dojedziemy. A tutaj jest troszkę inaczej.
Tak, to jest w takim wypadku całkowicie inaczej, bo my nie wiemy, gdzie będziemy spali, gdzie będziemy jedli obiad i nic takiego. Po pierwsze, nie bierzemy żadnego auta technicznego czy bagażowego. Aha. To jest też, robi różnicę, bo w większości tego typu wyjazdy to jest to zorganizowane, że ktoś wozi bagaże, wie, gdzie je ma zawieźć.
Tak jest.
Więc my nie mamy żadnego auta. Wszystko każdy musi mieć na bagażniku, co też robi różnicę. Nie mamy żadnych kolarek, dlatego nie jeździmy na kolarkach. Bo nie da się w kolarce mieć bagażnika, no te koła by nie wytrzymały w ogóle.
Fakt.
Więc każdy ma na bagażniku namioty, śpiwory, części, narzędzia, ubrania, butle gazowe, jedzenie. No wszystko, co potrzeba, żeby żyć ileś tygodni. Zależy, która wyprawa, pewnie do tego zaraz dojdziemy. A. Ale średni wyjazd to jest tak 6 tygodni, nie? 1,5 miesiąca. Najdłuższy 2,5 miesiąca miał. 2 miesiące to był drugi co do długości. Przeciętna nasza wyprawa to jest 1,5 miesiąca. I to wszystko na bagażniku, około 20 kg. Mamy założenie, żeby dziennie robić 150 kilometrów z tymi bagażami, ale to jest założenie, żeby było minimum. Bardzo mało kiedy się zdarzy, żeby nam się to nie udało. Praktycznie nie ma takich dni, to zawsze jest 150 minimum. Natomiast prawie zawsze jest więcej, często dużo więcej. Na każdej wyprawie jest tam ileś dni powyżej 200 kilometrów. Praktycznie na każdej wyprawie jest jeden czy drugi rekordowy dzień powyżej 300 kilometrów. Nasz rekord z tymi bagażami kiedyś to było, tam 20 parę ludzi nas jechało, to było 350 kilometrów w jeden dzień. Więc na wiarę. To jest tak, żeby przyjmować to, co życie przynosi. I my tego po prostu nie wiemy, co będzie. Budzimy się tak, bezwzględnie pobudka jest 5:00 rano. Trzeba spakować całe to dziadostwo, my się śmiejemy, namioty, to wszystko poprzypinać do roweru, jakieś śniadanie sobie coś tam przegryźć, zrobić, to sobie każdy prowiant kupuje tam dzień wcześniej. I o 6:00 każdy jest gotowy do jazdy i tu jest bardzo wielka dyscyplina. My wcale szybko nie jeździmy, bardziej pilnujemy też czasu i taka organizacja, logistyka musi być ważna na takim wyjeździe. I mamy taki tryb 50 km, pół godziny przerwy, 50 km, pół godziny przerwy i tak dalej. Potem zależy od klimatu, gdzie jesteśmy. Jak taki klimat umiarkowany jak w Polsce, no to taki tryb jest, że w południe, jak jest najcieplej, to robimy przerwę na muszę świętą, na obiad, troszkę siesty i jedziemy dalej, no nie? Tak, żeby około 19 godziny szukać miejsca na nocleg. I teraz właśnie to jest od wiatru zależy. Na przykład będzie lekki wiaterek, na który przeciętny człowiek nie zwraca uwagi. Jak sobie normalnie żyje, tak.
Dla rowerzysta zwraca.
Dla rowerzysty ma to wielkie znaczenie, dokładnie tak. Jak będzie nam wiało w plecy, nie, będziemy jechać z wiatrem, to naprawdę przy niewielkim wysiłku możemy jechać 30 na godzinę, a jak nam będzie wiało w twarz, nie, pod wiatr, to przy tym samym wysiłku pojedziemy 15 na godzinę. I teraz, kiedy się 10 godzin dziennie jedzie, no to odpowiednio można w tym dniu przy tym samym wysiłku zrobić 300 albo 150, nie, jest ogromna różnica. Gdybyśmy mieli załatwione noclegi, to to zabija w ogóle dynamikę naszego wyjazdu. Nie? To w ogóle jakby nie ma takiego czegoś, takiego, takiej pewnej przygody, no nie?
Nagle okazuje się, że jest 15, a już jesteśmy na miejscu, tak?
No właśnie, no na przykład, tak jest, nie? No i to, a jest bardzo różnie, bo my no, w różne państwa jeździmy, ludzie nas nie znają i my faktycznie mamy założenie, nie płacimy za noclegi. Ja się przyznam, na rowerze przyjechałem już 56 państw. W większości wielokrotnie. Wszystkie państwa Europy, plus Maroko, no i w Azji parę państw. 3 razy byliśmy w Azji na rowerach. I jeszcze nigdy, nigdzie grosza nie zapłaciłem za nocleg, nie tylko za siebie, ale też i za całą grupę. Najliczniejsza ekipa, to jak jechaliśmy kiedyś wokół Islandii, to nas było 55, cały miesiąc wokół wyspy. Mimo, że sierpień nad ranem były przymrozki i my pod namiotami, bez pieniędzy na noclegi. Jak się nie płaci za noclegi, to się też nie ma gdzie umyć. To robi też dużą różnicę.
Prawda.
Po takich 200 kilometrach człowiek chciałby wziąć prysznic, ale nas jest na przykład 40, do jakiejś wioski wjeżdżamy. No więc lubimy jeździć na wschód od Polski, na zachód średnio, bo wiem, że jak ktoś patrzy na nas, na nasze wyprawy, no o, na zachód.
Na zachodzie jest za bardzo komfortowo.
Tak, a my mamy na odwrót, ponieważ na przykład Szwajcarię przyjeżdżałem 4 razy rowerem, Belgię chyba 5 razy. Wymieniam te państwa akurat dlatego, bo w tamtych państwach nas ani razu nigdy nikt nie wpuścił na nocleg. To wygląda tak, że wjeżdżamy do wioski i się gdzieś tam rozglądamy, czy by nas ktoś gdzieś na podwórku nie wpuścił, żebyśmy mogli przenocować u jakiegoś tam gospodarza czy coś. To najczęściej to się kończy tak, że jest telefon na policję, imigranci przyjechali, tak na nas patrzą.
Rowerami, tak.
No a kiedy jesteśmy na wschodzie, Ukrainę przejechaliśmy 4 razy na rowerach, Gruzję, Kazachstan, Turcję muzułmańską 2 razy, Rosję 2 razy, no Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię też tam po kilka razy. Jak na wschodzie się wjeżdża do wioski, tam w zasadzie się nie mówi do wioski, tylko do dierewni, bo tam wszystko jest drewniane.
Tak.
Jak się wjeżdża do dierewni, to nawet nie musimy pukać do nikogo do domu, tylko ludzie mają taką naturalną jakby potrzebę, nie wiem, czy radość spotkania człowieka. I wy to do nas, z Polski, na wielosipiedach przyjechali, do was, to wy u nas budujecie spać, no u was, to gdzie my mamy spać. My tych pałatków, nie, po rusku namioty, po rosyjsku namioty, tak. Nie, pałatki jeszcze dobrze nie rozbijemy, a ci ludzie nam tam przynoszą, najpierw kobiety zawsze są, kartoszki przynoszą te babuszki, ogórce, małako, tomaty, no później, wiadomo, troszkę chwilę później chłopy przychodzą, chłopy inne rzeczy przynoszą, to wszystko co do ogórców potrzeba, nie? Wódeczku.
Niczego nie brakuje.
No, taka rzeczywistość. Nie, nie. jest inny świat zupełnie, naprawdę. I teraz my na zachodzie, naprawdę jak tydzień długi, czasami 1000 kilometrów przejdziemy i naprawdę się nie umyjemy, jak się nie płaci za noclegi. Tylu ludzi nas jest, nie? 30, tam 40. A każdy, powiedzmy, w domu ma tam parę pryszniców, 2, 3, 4 nawet prysznice, no nie? A my jak tydzień długi się nie umyjemy. Na wschodzie do jakiejś wioski wjedziesz, czasami w całej wsi nikt nie ma prysznica, nikt. A my codziennie się myjemy, bo jest wąż z wodą i się wszyscy cieszą, kąpielówki zakładamy i się człowiek opłucze, leje się tą wodą, nie? I to pokazuje tylko te nasze wyprawy, że samo jeżdżenie na rowerze to jest jedna rzeczywistość. Warunki bytowania, sami sobie gotujemy, nie po żadnych restauracjach, mamy te menażki, jakiś tam ryż w woreczku, makarony, do tego się coś tam dorzuca, no nie? Czasami jakąś mielonkę, nieraz jakąś kiełbaskę się, porówkę wkroi, czasami łyżkę nuteli na słodko, no przeróżne te rzeczy. I to jest tak, że to, no tak się gotuje, to jest ta rzeczywistość właśnie druga, oprócz jeżdżenia na rowerach, te warunki bytowania, jedzenie, mycie się gdzieś tam, pogoda, deszcz, upał, naprawdę myśmy już trochę wszystko przeżywali. I przez tydzień w deszczach, te namioty, stęchlizna taka się z tego robiła, bo to nie było gdzie tego wysuszyć i tak dalej, no nie? I pogoda właśnie, to wszystko wpływa na to właśnie, jak ludzie to przeżywają na wyprawie. I to jest trudniejsze, te warunki bytowania, ale nie najtrudniejsze. Największym wyzwaniem to jakby te warunki, ta intensywność powodują różne napięcia w ludziach, emocje w każdym, nie?
I domyślam się, że jak się jest 1500 kilometrów od domu, to nie ma, że się wycofam i wracam. Muszę jechać dalej.
Nie, tak, to jest taki survival najprawdziwszy, bo to na przykład u nas nieraz nawet kokotku, jakieś tam różne grupy, nie będę tu z imienia mówił, ale robią taki, mówią survival, nie? Ale tak organizatorzy to robią, żeby tak 200 metrów od waszego środka w lesie, ale w razie czego jest.
W razie czego.
I wszystko, tak, i wszystko tutaj jest tak naprawdę. Dobrze. I wieczorem są potem prysznice brać i w ogóle, no to już nie jest survival, nie?
Tomku, powiedz mi taką rzecz, skąd ty bierzesz ludzi, którzy na to jadą? Rozumiem, że są to ludzie z całej Polski, no ja organizuję wyjazd parafialny czy międzyparafialny, więc jeśli uzbieram 30 osób, to już jest sporo, ale zebrać 30-50 osób na tak, że tak powiem, hardkorowy wyjazd w świat, na wiarę, no to tak, po pierwsze, dobrzy kolarze muszą mieć parę w nogach, po drugie, ogarnięte rowery, to też trochę wymaga inwestycji, a po trzecie, no, mnóstwo wiary. Co roku udaje ci się zebrać takich ludzi na wyprawę, tak?
Tak, od 17 lat nieprzerwanie, nawet jak była pandemia, to wtedy była jedyna wyprawa, że nie wyjechaliśmy za granicę Polski, ale w roku 2020, kiedy te granice były pozamykane, akurat my mieliśmy jako oblaci stulecie oblatów w Polsce, no więc mówię, zrobimy, żeby nie robić przerwy, taką wyprawę po wszystkich domach oblackich. I one są i Łeba, i Gdańsk, i Gorzów Wielkopolski, i Kodyń koło Terespola, i Zachutyń w Bieszczadach, i tak dalej. Myśmy po Polsce zrobili ponad 3,5 tysiąc kilometrów, nie? Także nie przerwaliśmy. Co roku od 17 lat trwa wyprawa. I skąd się biorą ludzie? No z całej Polski tak naprawdę. Ja i oni się sami zgłaszają. My już w tej chwili jakby na tyle mamy taką rozpoznawalność naszej grupy, czy to przez internet, czy przez książki, no co roku wydajemy książki, kilka tysięcy książek co roku jest z każdej wyprawy. W zeszłym roku byliśmy na Nordkapie, zresztą po raz drugi. Dziesięć lat temu byłem na Nordkapie.
Norwegia.
No oczywiście tak, przez całą Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię, 4000 kilometrów stąd, za koło podbiegunowe. I w zeszłym roku byłem znowu z inną ekipą. No to z takiej wyprawy robimy książkę i no i to się też sprzedaje gdzieś po parafiach, w księgarniach. Można taką książkę kupić. I to z tych książek się ludzie zgłaszają. Przez internet mamy dużo filmików z naszych wypraw. Sami uczestnicy opowiadają. I to najczęściej ktoś jeden przez drugiego. Że jakby nie ma tak naprawdę problemu jakby z naborem, nie? Tak głównie jakby takim docelowym środowiskiem, w które chcemy trafić, to są studenci. Aha. Bo na wyprawach to są ludzie pełnoletni, bo to jednak są dość poważne wyjazdy.
Tak.
I odpowiedzialność, gdyby komuś się coś tam, nie wiem, nogę skręcił, czy tam rękę złamał, no to po prostu musi wrócić i kogoś niepełnoletniego by nie mógł samego wysłać do Polski. A oczywiście mamy ubezpieczenie, tam się organizuje samolot powrotny, czy tam pociąg, zależy jaka sytuacja. To się rzadko zdarza, to kilka razy miało miejsce przez te 17 lat. No ale to są głównie studenci, mają czas. Najczęściej wyprawa jest sierpień, tak do połowy września, nie? Takie półtora miesiąca. Powiedzmy, że tak obrazowo od 1 sierpnia, bo to zależy od tego, gdzie się rusza. No i I nie ma problemu tak naprawdę ze zdobyciem ludzi. To jest może dziwne, ale jeszcze w tych czasach, kiedy się mówi, że młodzież do kościoła się nie chce i nie garnie i tam nie ma młodzieży w kościele, to my też wiemy, o czym mowa. Nie mamy wiele wydarzeń, na które wcale nam nie jest łatwo ludzi zdobyć, ale powiem tak, że z wyprawami nie mamy problemu. W tym roku jedziemy do Lizbony na Światowy Dzień Młodzieży, do Portugalii, także to...
No to chyba wcześniej zamknąłeś nabór, bo to chyba propozycje atrakcyjne dla młodzieży.
Tak, tak, to naprawdę nie jest problem, żeby ludzi nazbierać, no nie? Aha. No to nie jest problem, żeby ludzi nazbierać, no nie? Także to... To jest tak, że tak się to dzieje po prostu, nie?
Jasne.
No. Powiem też tak, że wszędzie, gdzie się ktoś zajmie młodymi, to oni są. Mhm. Czy to będzie kościół, powiem tak, czy to będzie harcerstwo, jeśli ktoś ma dla nich czas, to ci młodzi będą. Jeśli tych młodych nie ma, to często dlatego, że po prostu ktoś dla nich nie ma czasu, no nie? I myślę, że to jest. To tak samo jak rodzice. Jak chcą wychować dzieci, to muszą mieć dla nich czas, być z nimi. My, jak chcemy ludziom wiarę przekazać młodym, no to musimy z nimi po prostu być. I jak tutaj masz dla nich czas, chcesz z nimi gdzieś tam pojechać, to naprawdę oni się znajdą, no nie?
No jeśli mówisz ludziom, że pojadę z wami, nie wiem, do Afryki, to znaczy, że będziesz miał dla nich czas, bo to sporo czasu spędzone razem. To jest piękne takie połączenie swojej pasji, chociaż nie wiem, co było pierwsze, powołanie czy pasja rowerowa, bo mi to jakoś tak się łączyło, że ja zawsze lubiłem jeździć na rowerze, a teraz jakby usprawiedliwiam swoje udoskonalenie sprzętu rowerowego, dokupowanie różnych gadżetów, no bo poświęcam to na duszpasterstwo pielgrzymkowe. To, że jeździsz na rowerze, jest twoją pasją, czy takim po prostu sposobem na chwycenie młodego człowieka? No chyba musi być pasja, bo inaczej byś nie jechał 3000 kilometrów.
To znaczy, ja lubię żyć, nie? Naprawdę. Rower jest takim sposobem też na życie. Jakby sam rower, jakby tego nigdy tak nie czułem osobiście, żeby to było moją pasją. Wielu mi to mówi, że to jest moja pasja. To więc ja nie wiem do końca, co jest tą definicją pasji. Aha. Ja lubię żyć, nie? Lubię tak na wiarę żyć i podejmować wyzwania. I na pewno rower daje to wyzwanie, nie? Taka wyprawa, bierzesz ludzi... Ja się czuję jak Mojżesz, który prowadził Izraelitów przez pustynię, no nie?
To.
I oni, tak, naprawdę, to jest fajne takie doświadczenie wiary, też jako ksiądz, taki pasterz, nie, tych młodych ludzi. I przyjmuję rzeczywistość też często trudną. Ta pogoda, nastroje uczestników, rowery się psują, no mnóstwo rzeczy się dzieje, takich różnych wypadkowych, na które nie masz wpływu, ale musisz jechać dalej, nie? Mamy cel na Syberię dojechać, mamy cel do Jerozolimy dojechać. Czy gdzieś tam wokół Wysp Brytyjskich, czy do tego Maroka, do Afryki. I teraz, cokolwiek się dzieje, no to wszystko to trzeba przyjąć i tak jechać, żeby wszyscy dojechali i ten najsłabszy, żeby dojechał. Dużo refleksji życiowych się z tego rodzi, bardzo takich mądrych. Na przykład, że grupa jest na tyle silna, na ile silny jest najsłabszy uczestnik.
To wiem.
Nie, że nie dojedziemy szybciej. Nawet gdyby trzech, czterech chciało cisnąć jak, nie wiem, do przodu, to nic im to nie da, bo i tak nie dojadą szybciej niż ten ostatni. Lepiej, żeby tą siłą się podzielili z tym najsłabszym, żeby go jakoś tak inteligentnie wsparli, towarzyszyli mu i wspierali go, niż żeby tam cisli do przodu, bo jeszcze bardziej zaszkodzą, bo ten z tyłu psychicznie, że tak powiem, wysiądzie. I jakby dla mnie to jest pasją, no nie? Życie po prostu. I ja wiem, że na wyprawach przez te lata, kilkanaście lat, nauczyłem się trochę przyjmować, tak dla mnie to jest mi potrzebne, dla mojego życia, rzeczywistość, która nie zawsze jest po mojej myśli, często jest właśnie pod górkę, ktoś ci nawet kłody pod nogi rzuca, żeby tworzyć też to miejsce tutaj w Pokotku na przykład, to centrum młodzieżowe, że to nie jest tak, że to wszystko fajnie brzmi, tutaj się to znalazło, kupiło się to tam już za nieduże pieniądze, teraz się wyremontowało i nagle po 6 latach oprócz remontów tutaj jeździ tysiące ludzi. Jest tutaj duży festiwal życia tygodniowy, który też tak naprawdę wymaga dużo środków, bardzo dużo organizacji, jest też wielkim ryzykiem organizacja czegoś takiego, bo się może wszystko wydarzyć w środku lasu przez tydzień, tyle ludzi, żeby to było bezpieczne i w dodatku, żeby to tworzyć formacyjnie, to powierzasz to dzieło wielu, wielu ludziom, cały zespół ludzi, samych wolontariuszy jest prawie 200 na takim festiwalu, no nie? To ile to jest z różnych jakby... I wiem, że na wyprawach się nauczyłem pewnego sposobu funkcjonowania, że mi trudno powiedzieć, żeby sam rower był dla mnie pasją. Na pewno życie, ja lubię żyć, to na pewno, nie? Lubię dzielić się życiem, stwarzać przestrzeń do życia i na pewno te wyprawy to jest coś takiego, nie? Tak jak to miejsce tutaj, czy festiwal, nie? To jest bardziej stwarzanie przestrzeni do życia, no nie? Mhm.
Twoja ostatnia książka nosi tytuł Alfabet Życia. Na czym polega znaczenie tego tytułu Alfabet Życia? Nauczyć się alfabetu, nauczyć się znaczenia naszych chwil życia, które nas spotykają. Co chcesz w niej przekazać?
Nie, to jest bardziej próba uchwycenia życia i ta książka tak naprawdę zaprzecza temu tytułowi. No. Bo alfabet życia może sugerować, że da się życie uchwycić tak w całości, od A do Z, nie?
Aha.
Samo wprowadzenie, już od razu w pierwszym zdaniu, jak się nie mylę, albo w drugim, obala ten tytuł, nie? I ja chcę powiedzieć, że alfabet życia to jest taka może nazwa kusząca i ktoś przeczyta i myśli, że będzie miał
recepta
na całe życie.
Mhm.
Tak, a to nie będzie po prostu. Nie da się życia uchwycić. Życie jest żywe, życie jest po to, żeby je ciągle podejmować. Życie jest nieprzewidywalne, trochę tak jak na wyprawie i żyjesz na tyle, na ile po prostu będziesz je kochał, po prostu swoje życie, drugiego człowieka. I ta książka, ona pokazuje różne takie odsłony życia. Pod każdą literką są po trzy hasła, na przykład B jak bezpieczeństwo, jak Bóg, C jak, nie wiem, człowiek, cud i tak dalej, po trzy hasła są do każdej literki. I ta książka pokazuje bogactwo życia. Pokazuje pewną postawę wobec życia, że my jesteśmy zaproszeni do życia, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, że życie to jest to znacznie więcej niż nam się wydaje. My żyjemy w czasie, w przestrzeni, a nasze życie jest dużo większe. Ono wykracza poza tą przestrzeń, poza czas. Mamy początek, ale nie mamy końca. Nie? Życie to w ogóle Bóg jest, nie ma życia poza Bogiem. Nikt z nas sam siebie nie wymyślił. My wszyscy od Boga jesteśmy, z Boga się narodziliśmy i On kiedyś mnie wymyślił, wypowiedział moje imię. W samej głębi to ten mój pierwszy pierwiastek, pierwsza iskra to jest Boże Słowo. No i to jest życie po prostu. Życie to jest Bóg. Do życia nas stworzył, nie do śmierci. Myśmy się tak przyzwyczaili do śmierci, że nam się wydaje, że to jest takie naturalne, że Pan Bóg tak wymyślił. A Bóg stworzył świat bez śmierci. Myśmy nie mieli umierać. To przez grzech przyszła śmierć. To jest diabelstwo, że my umieramy. Ale Jezus przyszedł właśnie, żeby pokonać tą śmierć. I jest zmartwychwstaniem i życiem. No i ta książka trochę właśnie to pokazuje, mam nadzieję, że to trochę pokazuje, że życie to jest coś absolutnie więcej niż nam się wydaje. Bardziej z naszej strony ta książka ma uczyć otwartości, nie? Przyjmować życie, żyć swoim życiem i stwarzać przestrzeń do życia, dzielić się życiem. No, a gdybyśmy odkryli tą prawdę najbardziej fundamentalną, że życie to Bóg, to naprawdę byśmy zupełnie inaczej kochali siebie, drugiego człowieka i tak dalej, no nie?
I z tym przesłaniem, siostry i bracia, drodzy słuchacze, chciałbym was zostawić. Książka ojca Tomasza do nabycia na stronie niniwa.pl. Warto. Alfabet życia, tytuł troszkę mylący, ale myślę, że każdy dla siebie, kto chce szukać pełni życia i trochę czasami rzucić się na głęboką wodę, znajdzie coś dla siebie. Już zazdroszę tej tegorocznej wyprawy rowerowej do Lizbony. Ja w tym roku Sanktuaria Śląska z grupą odwiedzamy, Częstochowa, Piekary Śląskie i Ołomuniec w Czechach, ale jest to chyba dla każdego, kto ceni sobie taki trud też wyprawy rowerowej, dobra propozycja, żeby poznać też trochę Pana Boga. Za to świadectwo swojego życia i powołania, swojego poświęcenia też dla młodzieży, dzięki serdeczne. Gościem dzisiejszej audycji był ojciec Tomasz Maniura ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Dzięki serdeczne i co? Dobrej drogi życzę.
Dzięki wielkie za życzenia dobrej drogi. To na koniec taka myśl o drodze, że nie droga jest trudnością, ale trudności są drogą. Nie? I to jest takiej postawy wobec drogi właśnie, żeby przyjmować wszelkie trudności, przeciwności, iść do przodu. Życzę też i sobie, i każdemu tutaj słuchaczy, i księdzu. Dziękuję za ten czas, za rozmowę. No i też przy okazji zapraszam do naszego kokotka, bo trudno, żeby tego nie zrobić. I będziemy się bardzo cieszyć, kiedy do nas też przyjedziecie. A jak będziecie jechać Częstochowa i Ołomuniec, to tak naprawdę macie blisko nas.
Kto wie, jeżeli wiatr zawieje w dobrą stronę, zajedziemy i do kokotka.
Tak jest.
Dziękuję jeszcze raz serdecznie.
Dzięki.
Żegnam ci ze słuchaczami i życzę dobrej nocy. Szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.